Eucharystia, moja miłość. Rok liturgiczny z Matką Mechtyldą.
Konferencja na uroczystość wszystkich świętych. Jezus, Słowo wcielone, chcąc nauczyć swych uczniów dróg świętości, sposobów jej osiągnięcia, wyszedł na górę i usiadłszy, zaczął, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, pouczać ich o 8 błogosławieństwach. Dlaczego Jezus wchodzi na górę, by mówić o błogosławieństwach i czemu usiadł? Usiadł, by nas pouczyć, że duch nasz powinien trwać w spoczynku i wyciszeniu, co symbolizuje pozycja siedząca, dająca możliwość wsłuchiwania się z wielką uwagą w to, co ktoś mówi. Trzeba zatem przede wszystkim ułożyć naszą duszę, nakłonić ją do trwania w pozycji siedzącej i spokojnym usposobieniu, z uwagą otwartą na przyjęcie słów życia, słów, które Jezus wypowiada do swych uczniów. Zwróćcie też uwagę, że trzeba być uczniem Zbawiciela, by móc dobrze zrozumieć cuda zawarte w błogosławieństwach. Imię ucznia oznacza, że do skutecznego przyjęcia słowa Mistrza potrzebna jest wielka giętkość umysłu, a także najgłębsza cześć i mocna wiara. Kiedy rozmawiamy z kimś świętym, o kim sądzimy, że jest oświecony Bożym światłem i prawdziwą nauką, słuchamy go ze czcią i niesłychaną uwagą. Wszystko w nas jest nastawione na to, by przyjąć i zapamiętać jego słowa. Chrystus, nasz Pan, jest pełen wiedzy Bożej, jest święty świętością samego Boga, a jego słowa są słowami życia wiecznego, a więc są nieomylne. Posłuchajmy zatem, co mówi Beati Pauperes, błogosławieni ubodzy duchem, bo do nich należy Królestwo Niebieskie. Prawda wieczna mówi nam, że Królestwo Boże, to znaczy posiadanie Boskiej Trójcy, może być założone tylko w duszy ubogiej i oderwanej od wszystkiego, w duszy, która nie zajmuje się żadnym stworzeniem i w żadnym nie szuka spoczynku, która w duchu prostoty zwróconej ku Bogu pragnie tylko Jego samego, nie chce niczego znać prócz Niego, nie szuka niczego poza Nim, nie przywiązuje się do Jego darów i łask, nie przypisuje sobie i nie przywłaszcza żadnego dobra. Trwa w swej małości i w niej czyni sobie miejsce spoczynku. Ta dusza jest w stanie posiadać w pełni Królestwo Boże, które według Ewangelii dane jest gwałtownikom i zdobywają je tylko ci, co potrafią wznieść się ponad siebie i przezwyciężyć swoje zmysły i namiętności. Co oznacza określenie Królestwo Boże i jak należy je rozumieć? To nic innego niż Bóg, który mieszka i króluje w duszy posiadającej Go jakby we wspaniałym pałacu. Tam On jest Panem, władcą i prawodawcą, a wszystko jest Mu poddane. Królestwo Boże znaczy, że sam Bóg zamieszkuje duszę. Nie widać w niej nic prócz Niego. Jest ona Mu tak poddana we wszystkim, że już nie można zauważyć, by posiadała własną wolę. Pozostaje jej tylko to jedno, jedyne pragnienie – widzieć, że On w niej żyje coraz bardziej, aż do zupełnego jej w nim zatracenia. Oto cała jej tęsknota i jedyne bogactwo, jakie jej pozostało. I mimo, że ożywia ją jeszcze to pragnienie, dzieje się w to sposób tak spokojny i łagodny, że pragnienie to przechodzi od Boga do duszy i od duszy do Boga. I tak trwa bezustannie, chociaż bez działania i bez jakiegokolwiek zamieszania. To Królestwo Boże jest w nas, lecz zna je tylko ubogi. Serca bogate nigdy jej nie posiądą. Daje się poznać ubogim, małym, którzy stali się niczym we własnych oczach, zniknęli w maleńkości i nicości. A gdy wszystko się dokonało, wówczas Jezus wschodzi jak piękne słońce, rozlewając swoje boskie promienie na niebie tej duszy. Napełniają one całe jej wnętrze chwałą, radością, miłością i niewysłowionym szczęściem. Konferencja o miłości Najświętszego Sakramentu. Trzeba, żebyśmy nauczyły się znać i miłować Najświętszy Sakrament. Jesteśmy do tego zobowiązane bardziej niż kto inny, ponieważ jesteśmy córkami Najświętszego Sakramentu. Musimy dobrze poznać nasze zobowiązania, aby się zwrócić całkowicie ku temu godnemu uwielbienia misterium, napełnić się nim, skierować na nie całą naszą uwagę i stale nim się zajmować. Każdy wie, że specjalny ślub nieustającej adoracji, który składamy, został przyjęty i potwierdzony przez Stolicę Apostolską. Tak więc ślub adoracji potwierdzony przez papieży stał się dla nas niepodważalnym zadaniem, żeby żyć jedynie życiem Jezusa Chrystusa w tym boskim sakramencie. Aby wywiązać się z Niego, nie wystarczy odprawiać swojej godziny adoracji. Trzeba, aby nasze serca stale Go kochały i adorowały i abyśmy wszystko czyniły w zjednoczeniu z Nim. Zwiążmy się więc mocno, moje siostry, z tym wielkim sakramentem, aby w nim odkryć cuda, wspaniałość, wielkość, a w końcu wszystko to, czym On jest i wszystko, co zawiera w sobie Bożego i godnego adoracji, a czego nie możemy ani przeniknąć, ani pojąć. Komunia Święta, o Święta Boska, niewysłowiona komunia, jednocząca nas z Jezusem i sprawiająca, że możemy znaleźć się w Nim. Pozostańmy tam, zanurzone w Jezusie Chrystusie, żebyśmy nie widziały już ani siebie, ani niczego na ziemi. O, gdybyśmy się naprawdę zajęły tym wielkim misterium, nie zwracałybyśmy uwagi na tyle niepotrzebnych rzeczy, które wypełniają nam ducha i serce, a opróżniają je z Boga. Pozostawmy te rzeczy tam, gdzie one są, aby trwać w Jezusie i starajmy się jedynie o to, aby Go kochać i adorować. Kiedy będziemy całkowicie zajęte Nim, zatroszczy się On o całą resztę. Nie martwmy się, nie niepokójmy, ani nie troszczmy o to, co nam potrzebne, ani o to, co chciałybyśmy mieć. Dobrze wiecie, że tylko grzech może nas zmartwić, ponieważ nie powinno w nas być niczego, co by się nie podobało Bogu i było Mu przeciwne. To tylko może wzbudzić w nas żywy żal, że obraziłyśmy Go. A i tak ten żal powinien być spokojny, bez niepokoju i zamieszania i powinien nas kierować ku skrusze pełnej miłości, prostoty i prawdy. Chcecie wiedzieć, kiedy żal za grzechy ma te cechy i ukazuje, że postąpiło się naprzód? Wtedy, kiedy czuje się w sobie pewną stanowczość przeciw złu i kiedy za żadną cenę nie chce się obrazić Boga i wrócić do tych błędów, przez które się upadło. To także oznacza, że Duch Boży jest w nas. Taki żal właśnie jest prawdziwy i dusza, która go doświadcza, trwa w pokoju, przynosząc do stóp Pana upokorzenia płynące ze swych słabości. Powierzając się na nowo Jego dobroci, ufajmy, że łaskawie nas ustrzeże od naszych słabości i że zatroszczy się o nasze potrzeby. Niestety, jeżeli nie mam pomocy, o którą proszę, to dlatego, że brakuje mi wierności, by trwać w Bogu i napełniać się Jego obecnością. Zajmuję się tysiącem innych spraw, które są niczym. O czym myślę? Niepotrzebne rozrywki, nie wiem nawet jakie próżności. I dlatego nasz Pan nie daje mi tego, co uważam za tak konieczne. I to jest moja wina, bo Bóg troszczy się o duszę, która myśli tylko o Nim, pragnie tylko Jego, tak jak to powiedział nasz Pan. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a reszta będzie wam przydana w obfitości. Czym jest to Królestwo Boże, którego mamy szukać przede wszystkim? to królowanie Jezusa Chrystusa w naszych sercach. Trzeba, żeby On królował w nas i był tam mistrzem. Popatrzcie na króla. Jest zwierzchnikiem nad wszystkim w swoim państwie. Wszystko jest mu poddane. Podobnie Jezus Chrystus w naszej duszy. To jest Jego królestwo. On jest naszym władcą i wszystko powinno mu być poddane. Nasza dusza jest mieszkaniem Boga. Dlatego trzeba, żeby stała się Go godna przez czystość życia. Nie profanujmy jej nigdy przez stworzenia, które powinnyśmy od nas oddalić, aby trwać stale we czci wobec Boga. Konferencja na święto poświęcenia Kościoła. Są trzy rodzaje świątyń, gdzie Bóg przebywa i gdzie chce być czczony. Pierwsza, świątynia Jego chwały, gdzie ukazuje swą wielkość. Druga, to serce ludzkie, żywa świątynia Boga. Templum Dei Estis, jesteście świątynią Boga. Trzecia to świątynia materialna, gdzie godne uwielbienia człowieczeństwo Jezusa Chrystusa spoczywa na naszych ołtarzach. Należy tam wchodzić zawsze z głębokim szacunkiem i świętym drżeniem, bo to jest dom Boga, gdzie chce On być adorowany w duchu i w prawdzie. Trzeba powtórzyć sobie słowa patriarchy Jakuba. O, jakże miejsce to przejmuje grozą. Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba. Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Żałujmy, smućmy się, że znieważyłyśmy tę wewnętrzną świątynię naszej duszy, która przez chrzest została konsekrowana Bogu, i poświęćmy ją dziś na nowo. Zamknijmy jej drzwi przed wszystkim, co przeszkadza jej być miejscem skupienia i modlitwy, bo mówi Jezus: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście jego jaskinią zbójców. Wszyscy jesteśmy tymi złodziejami, o których mówi Zbawiciel. Nie oddajemy Bogu chwały i czci, kradnąc czas, który Jemu powinien być poświęcony, i odmawiając Mu ofiary z tego, co Mu się od nas należy, z wszystkiego, czym jesteśmy, a szczególnie z naszego serca, które uświęcane przez uczucia adoracji, miłości i wdzięczności staje się godne być mieszkaniem Boga. Domum tuam decet sanctitudo domine, domowi Twojemu przystoi świętość, o Panie. Konferencja w Wigilię Święta Świętego Andrzeja Apostoła. Dążmy do Boga, ożywiajmy w sobie nieustannie pragnienie ujrzenia Jezusa. Kilka dni temu mówiłam Wam, że jest to pragnienie bardzo święte i słuszne i że nasz Pan chętnie je przyjmuje. Okazał to niegdyś Zacheuszowi, gdy spełnił jego pragnienie hojniej, niż by ten śmiał oczekiwać, bo nawrócił go swoim spojrzeniem i uświęcił cały jego dom swą świętą obecnością. Czyni to również w dzisiejszej Ewangelii dla świętego Andrzeja, który gorąco pragnął go widzieć, bo usłyszał z ust Jana Chrzciciela: Ecce Agnus Dei, oto Baranek Boży. Dlatego natychmiast opuścił świętego poprzednika, by pójść za Jezusem. Nie uczynił tego z pogardy dla osoby świętego Jana, ani z niestałości usposobienia, lecz na skutek wewnętrznego dotknięcia, które sprawiło, iż uwierzył, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, dla którego trzeba wszystko opuścić, jeżeli chce się za Nim podążać. Tak właśnie postąpił wielki święty Andrzej. I chociaż zdawałoby się, że Jezus ani nie widzi go idącego za sobą, ani nie dostrzega żaru jego serca, bo wcale go nie powitał i nie okazał serdeczności, Andrzej idzie wciąż pobudzany pragnieniem ujrzenia i poznania Jezusa. Z tego możemy się nauczyć, że nie należy się zrażać, jeżeli przy całym naszym pragnieniu należenia do Boga nie możemy znaleźć przystępu do Jego majestatu i wydaje się, że On nas nie widzi. Trzeba zawsze iść za Jezusem i ufać, że po okazaniu odrobiny cierpliwości i wytrwałości zasłużymy na te serdeczne słowa, które wypowiedział do świętego Andrzeja, gdy zwracając się do niego zapytał: czego szukasz? O, jak bardzo godne uwielbienia jest postępowanie naszego Pana. Zapytuje tego ucznia, jakby nie znał żaru jego serca. Lecz oto odpowiedź: nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chętnie zapytałabym tego wielkiego świętego, co miał na myśli, pytając Pana o miejsce jego zamieszkania, bo przecież nie miał on mieszkania na ziemi i Andrzej widział u niego tylko wielkie ubóstwo. Jezus chodził bardzo ubogo ubrany. Nie dziwcie się, to dlatego, że Jezus, napełniony bóstwem, znał wielkość majestatu swego Ojca i zachowywał postawę czci, by złożyć hołd świętości Boga, którego nieustannie widział i wielbił. Co więcej, tkliwie kochał ubóstwo. Jednak odpowiada na pytanie świętego Andrzeja: chodź i zobacz. Ach, jak tajemnicze są te słowa. Zwróćcie uwagę, że mówi mu: chodź, chodź, pójdź za mną, a w nagrodę ujrzysz miejsce mego zamieszkania. Tak prowadzi nasz Pan duszę bardzo chcące go zobaczyć. Mówi im wewnętrznie: chodźcie, pójdźcie za mną, idźcie za natchnieniami mej łaski, naśladujcie mój przykład, idźcie za mną, a ja wam ukażę, gdzie mieszkam. Ach, jak wiele miałabym wam do powiedzenia i jak daleko mogłabym was zaprowadzić, rozwijając te trzy punkty, gdyby Bóg dał mi łaskę do tego, bo bez Niego nic nie mogę. O pragnieniu duszy, żeby ujrzeć Jezusa, pragnieniu, jakie powinno żywiać nasze serca. Bo gorące pragnienie oglądania Jezusa, znalezienie Jezusa, jest pierwszym krokiem ku doskonałości, gdyż w Jezusie i przez Niego widzimy i znajdujemy Boga, jak to On sam powiedział: kto mnie widzi, widzi i Ojca, bo Ojciec jest we mnie, a ja w Nim. Może mi ktoś powie, że najwyższym stopniem doskonałości jest nie posiadać pragnień. O nie, pragnienie oglądania Jezusa jest bardzo dobrą rzeczą. Ale trzeba, by to pragnienie doprowadziło nas, jak świętego Andrzeja, do opuszczenia wszystkiego i pójścia za Nim, by zasłużyć na Jego zwrócenie się do nas i pełne miłości spojrzenie. Czy sądzicie, że to mało zostać ogarniętym spojrzeniem Jezusa? Jego boskie spojrzenie uszczęśliwia świętych w niebie, a na ziemi dokonuje nawrócenia grzeszników. Powróćmy do naszego apostoła, któremu Jezus mówi: chodź i zobacz. Co sądzicie o mieszkaniu, jakie mu pokazał? Bo Ewangelia mówi, że spędził tam dzień i noc. O, któż byłby w stanie powiedzieć cokolwiek o tym niepojętym mieszkaniu? Należałoby, aby ten wielki święty, który zasłużył na łaskę wejścia do niego i pozostania w nim, sam przekazał nam cośkolwiek. Pan na pewno dał mu poznać, że jego mieszkaniem był Bóg, że jako Syn Boży odwiecznie spoczywał na łonie Ojca, a w czasie, gdy stał się człowiekiem, mieszkał w Słowie, z którym był złączony unią hipostatyczną. Ukazał mu wyniszczenie Boga, który stał się ciałem. Pozwolił ujrzeć coś z zamiaru poniesienia śmierci dla zbawienia ludzi. Kazał temu wielkiemu apostołowi pójść za sobą, co tenże czynił aż do zakończenia życia, podobnie jak jego boski mistrz na krzyżu, dla którego miał od tej chwili tak czułą miłość, że oddychał tylko krzyżem. Wiecie, co powiedział i jak uwielbił krzyż i przyjął go z radością, jako narzędzie swej śmierci. O bona crux, o dobry krzyżu. Oto wzór dla duszy, która żarliwie zapragnąwszy ujrzeć Jezusa, po opuszczeniu w tym celu stworzeń zasłużyła na spojrzenie Jezusa i usłyszała Jego słodkie słowa: czego szukasz? I odpowiedziała: mój boski mistrzu, chcę się dowiedzieć, gdzie mieszkasz. Taka była kiedyś prośba oblubienicy z Pieśni nad Pieśniami, którą powinnyśmy nieustannie powtarzać. Indica mihi quem diligit anima mea, czyli o mój ukochany, wskaż mi, gdzie spoczywasz i gdzie się ukrywasz, bym cię tam szukała i już nie błąkała się. Jak piękne wydają mi się te słowa. Tak, zawsze będziemy się błąkać, zawsze wystawione na pokusy i na milion nędz, jeśli nie zbliżymy się do Jezusa i jeżeli On nie pozwoli nam wejść do swego mieszkania. W Wigilię Wszystkich Świętych mówiłam wam, że Bóg ma różne mieszkania na ziemi. Przebywa w swej niezmierzoności, która wypełnia całą ziemię. Pleni sunt celi et terra. Pełne są niebiosa i ziemia. A także w Najświętszym Sakramencie jest Jego mieszkanie. Trzecie znajduje się we wnętrzu duszy każdego chrześcijanina. Tam jest Jego świątynia i miejsce Jego spoczynku. Tam mamy szukać Go i nieustannie prosić, by nam dozwolił wejść. Może mi powiecie, że mówię do was o sprawach zbyt wzniosłych. Nie, siostry. Zrezygnowałam ze wszystkiego, co chciałam wam powiedzieć, by mówić do was tylko o naszym zobowiązaniu. Wiecie, że przez chrzest Jezus uczynił z nas żywe świątynie Trójcy Przenajświętszej. To jest prawda wiary. A zatem nie ma w tym nic wzniosłego. Możemy i powinnyśmy nieustannie dążyć i pragnąć wejść do tego mieszkania Boga, gdzie Jego dobroć udziela się duszy w niewypowiedziany sposób, bez ekstaz, bez zachwytów, bez obawy złudzeń i zawrotu głowy. Trzeba zdążać po prostu, spokojnie, nie wysilając umysłu. Trzeba gorąco pragnąć ujrzeć Jezusa. Błagać Go nieustannie o pokazanie nam miejsca Jego przebywania. Iść za Nim wiernie i wytrwale, nie zwracając uwagi, czy Jego drogi są słodkie czy surowe. Wciąż iść za Nim, wchodzić w Jego ślady, opuścić wszystkie stworzenia, choćby najświętsze, tak jak święty Andrzej, i ufać, że w końcu raczy rzucić na nas spojrzenie pełne miłości, i że nas wprowadzi do swego mieszkania, co jest tak wielkim szczęściem, że nie trzeba żałować 20 czy 30 lat modlitwy, ani napotykanych trudności, ani cierpliwego oczekiwania u drzwi tego boskiego pałacu. Dotrzeć tam to jest dużo, bo w tym celu trzeba przejść linię straży, to znaczy stworzeń i naszych zmysłów, co już jest dużym kawałkiem drogi. A potem mamy ufać, że nasz Pan zaszczyci nas swoim krzyżem, jak tego wielkiego apostoła. Jeżeli nie będzie to krzyż z drewna, to przynajmniej będzie polegał na krzyżujących nas i surowych drogach wewnętrznych, przez które dopełnimy naszej ofiary i wejdziemy do domu Bożego już w tym życiu, to jest do głębin naszego wnętrza, a stamtąd przejdziemy do pałacu chwały, gdzie poprowadzi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.